Andrzej Wójtowicz, uśmiechnięty, prezes wodociągów Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilka tematów chciałem dzisiaj z panem poruszyć. Pierwszy to woda. Czy powinniśmy zacząć oszczędzać wodę? Czy wody nam może zabraknąć? Bo dzisiejsze na przykład najświeższe doniesienia, niski poziom wody w Wiśle, prawie najniższy od lat, największa susza w Belgii od 140 lat prawie, opadów deszczu, może nie mieliśmy w tym roku szczególnie mało, ale też za obficie też nie było. Czy to oznacza, że powinniśmy poważnie, każdy z nas, zastanowić się nad tym, jak używamy wody, do czego używamy i ile jej używamy?
No to niezależnie od tego, jaka jest sytuacja wokoło, jaka jest sytuacja gospodarcza czy ekonomiczna, wody zawsze trzeba oszczędzać, bo woda jest ogólnie zasobem takim, który powinien być zasobem odwracalnym, powinien cały czas krążyć, powinien w jak najmniejszym stopniu być zużywany i podobnie jak z energią. Jeżeli nie musisz, to nie używaj. Nie zachęcam do tego oczywiście, żeby w tej chwili zaplanować już nie mycie albo wejść w spory z dzieciakami, że już dzisiaj
raz dzieci tygodnie mogą być za.
Dzieci jak mogą znam być za, to właśnie. Ale no, to jest po prostu pewna postawa konsumencka, którą powinniśmy mieć naturalnie wpojoną dzisiaj, myśląc o przyszłości, o każdym z nas, bo już nie mówię górnolotnie o planecie. Natomiast patrząc tak z punktu widzenia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Słupska, no to nie jest jakiś dramat. My nie mamy takich sytuacji jak na południu kraju, czy nawet w centrum, to już począwszy od Chojnic, Poznań, Bydgoszcz, no to tam są poważne, naprawdę poważne problemy. We Wrocławiu słyszałem o różnych też zagadnieniach, których bilansowanie już zaczyna być pewnym problemem. W Słupsku nie, no w Słupsku i w regionie, bo my obsługujemy również i gminę Kobylnica, raczej to jest pewna wydolność systemów i ludzie, którzy no nie myślą w takich kategoriach o wodzie, którą mają w kranie, jako wodzie zdatnej do picia, odpowiednio uzdatnionej, i wykorzystują ją do różnego rodzaju celów, takich powstania, tak, 3 złote.
No trudno sobie wyobrazić, że nie ma wody.
No, ale to wtedy idą baseny, idą trawniki, idzie wszystko, tak. Gdzie tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili, moglibyśmy coś tam alternatywnie wymyśleć. Ze względu właśnie na tę dostępność i techniczną, i ekonomiczną, bo mamy naprawdę dobrą cenę tutaj na terenie miasta i okolicy gminy Kobylnica, no to ona jest dostępna, używana i nie widzę, żeby tam było przesadnie, ale czasami zdarzają się takie dni, w których naprawdę bardzo trudno to zapotrzebowanie pokryć, no bo wszyscy w tym samym czasie chcą nagle napełniać baseny, w tym samym czasie chcą właśnie zraszać swoje trawniki, jednocześnie jakąś kąpiel brać, więc tak system wodociągowy nie jest z gumy, nie jest elastyczny, więc nie zawsze to wytrzyma.
Ale wiele osób się zastanawia, na przykład mieszkam w bloku, co ja mogę zrobić, żeby mniej zużywać wody, żeby jakby, nie mówię, że zupełnie do tego podejść radykalnie, ale troszeczkę bardziej racjonalnie jej używać.
Spytajmy się swoich dzieciaków, oni mają już pełno różnego rodzaju pomysłów na to, co można zrobić, ale oczywiście przede wszystkim nie lać tej wody bez sensu. No, to
czyli raczej prysznic, nie wanna?
Na pewno prysznic jest o wiele bardziej ekonomiczny. Są takie ruchy w Polsce, znam naprawdę mądrych, fajnych ludzi, nie takich, którym brakuje jakichkolwiek środków, ale którzy uważają, że 20 litrów pod prysznicem to jest wystarczające i to robią. I to jeszcze teraz, jeszcze w zimnej wodzie niektórzy, nie? Szczególnie w kontekście, wiadomo.
Różny wychów jest, ale też zdarzały się poprzednio takie lata, w których nawet tutaj w Słupsku, w okolicy na przykład, gdzie działkowcy na przykład zalecali, żeby nie podlewać, albo wyznaczali dni i godziny, w których można używać wody do podlewania ogródków działkowych, no to nie chodzi tylko o trawniki, ale część działkowców ma tam swoje uprawy, warzywka, owoce i tak dalej, chcieliby, jeżeli poświęcili temu czas i wysiłek, żeby to jednak urosło. No do tego, żeby urosło, potrzebna jest woda.
No tak, najlepiej ta, która jest z deszczu, a jeżeli chodzi o działkowców, oni mają swoje systemy, najczęściej te duże obszary działkowe, które są zasilane, czy tutaj przy Banacha, czy na Gdańskiej, to one mają swoje systemy zaopatrzenia w wodę. całkowicie odrębne od systemu miejskiego i one nie są wydolne, nie są w stanie też zarządcy tych systemów pewnie uzyskać tego ciśnienia odpowiedniego, no bo trzeba też ich usprawiedliwić. To nie są profesjonaliści od tych rzeczy, oni są po prostu...
Tak. A ile tej wody możemy opadowej, tej wody deszczowej ocalić? I czy potrzeba do tego dużych wysiłków w przypadkach indywidualnych? Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe, no to zbiorniki retencyjne, systemy pewnego rodzaju przechwytywania tej wody i magazynowania, to kosztuje sporo. Mamy teraz przykład z ulicy Piłsudskiego, gdzie miał zbiornik kosztować 5 milionów. Najtańsza oferta, jaka wpłynęła, to jest prawie 12 milionów złotych. I teraz radni będą się pewnie zastanawiać, skąd wziąć te pieniądze, żeby dołożyć. No bo ten zbiornik jest potrzebny. A, bo zalewa tam część posesji. B, żeby tę wodę magazynować, bo ona się może przydać do innych celów.
I C, żeby się miasto dalej rozwijało.
No, tak, tak.
To więc, bo to są ze sobą bardzo mocno powiązane elementy. To, że występuje jakiś problem, to nie znaczy, że on jest tylko i wyłącznie dotyczy tego miejsca, bo on dotyczy praktycznie całości obszaru. No, jeżeli chodzi o zagospodarowanie wody, no w skali globalnej najlepiej to jest po prostu rzeczywiście tak gospodarować wodą, żeby ona została w miejscu, w której spadnie. Mhm. A więc to jest najlepsze.
Ale trochę pan mówi nie w swoim interesie, bo jeżeli ja deszczówkę odprowadzę do systemu deszczowego miejskiego, a nie zmagazynuję jej, to pan ma z tym problem. Musi pan coś z tym zrobić, podbudować instalację, żeby to przejąć, odprowadzić i tak dalej.
Wszystko się zgadza, więc tutaj potrzebny zdrowy rozsądek, natomiast moim zadaniem nie jest to, żeby tutaj tworzyć biznes na wodzie, bo to nie jest rola spółki komunalnej. Spółki komunalnej rolą to jest racjonalne gospodarowanie zasobami.
Czyli jeżeli ktoś ma domek jednorodzinny, to ta beczka pod rynną to jest dobre rozwiązanie?
Myślę, że tak. Znaczy zasadniczo, żeby ta woda nie leciała do kanalizacji deszczowej i szybko spływała do rzeki. Najlepiej po prostu spróbować ją rozsączyć na swoim terenie. I to jest zasada, nie? Pierw na teren, dopiero
załatwimy
potem...
Załatwimy dwie sprawy.
Załatwimy dwie sprawy. To, że zostawimy wodę w glebie i opóźnimy jej spływ do odbiornika. W ten sposób nie skracamy tego całego cyklu obiegu wody, bo skrócenie cyklu obiegu wody to widzimy, to jest intensywność potem różnego rodzaju zjawisk, tak? Bo szybko coś zostało odprowadzone, szybko wyparowało, szybko wróciło i nagle nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z takim opadem na poziomie już 30 mm na godzinę.
A to się zdarzają teraz, nawet dość intensywnie. Jak deszcz jest, to jest krótki, ale intensywny.
Tak.
No, dobrze. Miasto zyskuje nowe tereny i to są tereny nieuzbrojone, niezurbanizowane. Żeby tam coś się mogło dziać, no to pana firma, czyli Wodociągi Słupsk, muszą tam wkroczyć, żeby teren uzbroić. I to jest kilkaset hektarów. To po pierwsze, ile to może potrwać i ile to może kosztować?
To znaczy, no, mamy jakieś już doświadczenie, bo przecież Słupsk w dotychczasowych swoim obszarze administracyjnym też miał tereny niezagospodarowane, więc i jeszcze tam może niewiele, ale ma. Więc to jest kwestia po prostu w tej chwili zaplanowania tych procesów. Myślę, że no, w przypadku Płaszewka...
To jest dużo zrobione.
Natomiast,
ale Bierkowo i Strzelino?
No do niego podchodzimy sukcesywnie, bo pojazd po drodze mamy zaplanowaną przecież strefę gospodarczą przy braci Staniuka, w zasadzie na przedłużeniu ulicy Grunwaldzkiej. A więc my tam sukcesywnie pewnie będziemy działać i takie działania i planowanie razem z tutaj ze służbami miejskimi jest już prowadzone. Szukamy też i finansowania oczywiście tego dla takich planów i między innymi no, ostatnio taki wniosek został złożony przez ratusz na uzbrojenie sieci przemysłowej przy ulicy, właśnie na przedłużeniu ulicy Grunwaldzkiej.
I to rozumiem, to będzie taki pierwszy etap, żeby się zbliżyć do tego terenu, który miasto pozyskało od gminy Słupsk. Gmina Słupsk oczywiście nie może tego odżałować, bo uważa, że to są ich tereny. Płaszewko jest tu szczególnie cenne, ale ile może potrwać uzbrojenie takiego terenu? To zależy od tego, jak szybko uda się pozyskać finansowanie, czy to też możliwości fizycznego wykonania tej instalacji i zaplanowania tam urbanistycznego, no bo nie wiemy, co tam może być.
To znaczy, to jest bardzo trudne pytanie. Ja powiem tylko tak, no uzbrojenie ogólnie takie do tego, żeby było gotowość do prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie, tym pierwszym, to jest już 80 milionów. A więc to, żeby była wyobraźnia. A więc to są dosyć duże kwoty. Natomiast też nie ma takiej olbrzymiej presji inwestorów, no bo nagle miasto w każdym miejscu nie będzie się rozwijało. My też musimy to zaplanować, że no nie tak, że teraz nagle wszyscy ruszą szturmem na Szczelinko czy na Bierkowo. Tak pewnie nie będzie, no bo do tej pory tak nie było i do tego czasu, kiedy oczywiście tam inwestorzy będą zainteresowani tym terenem, to minie trochę czasu, no bo zobaczmy, Słupsk fajnie się rozwija po stronie zachodniej, tak? Jest bardzo dużo działań i deweloperskich. Otworzyliśmy wschód, czyli tutaj stronę Redzikowa, Gdańska 4, tam się zaczyna budować, po stronie miejskiej. A więc praktycznie tych frontów inwestycyjnych jest dosyć sporo otworzonych i nimi nie blokujemy jako przedsiębiorstwo, bo tam stworzyliśmy warunki do tego, żeby się rozwijać. Oczywiście ten rozwój nie może być zbyt gwałtowny, no będzie wpływał oczywiście na taryfy. No, a my musimy tą wrażliwość mieć, a szczególnie teraz, kiedy nagle takie presje kosztowe są i nas spotykają. No, musimy po prostu tu racjonalność zachować.
Krótko mówiąc, jak dużo zainwestujecie, to będziecie musieli to potem amortyzować w taryfie, w cenie, tak?
No tak, przede wszystkim, jeżeli zainwestujemy, to trzeba wziąć pieniądze, kredyt na to, potem spłacać raty kapitałowe razem z odsetkami i obciążać tym taryfę, a więc tutaj musi to być w jakiś sposób, no przecież spółka nie dysponuje jakimiś środkami, które nagle spadły razem
chyba,
z deszczem.
Chyba, że dostaniecie dotacje na przykład.
Jak dostaniemy dotacje.
Funduszy zewnętrzne.
Tak, no i dlatego między innymi główne działania się sprowadzają do tego, żeby wspólnie razem z samorządami lokalnymi, z miastem Słupskim, z gminą Kobylnicą szukać takich projektów.
O energii jeszcze chciałem porozmawiać, bo wodociągi produkują też energię cieplną i elektryczną. Ile dzisiaj jesteście w stanie wytworzyć? To jest tylko na własne usługi i akwaparku, bo wiem, że też zasilacie już akwapark. Czy jesteście w stanie tutaj zrobić, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym temacie, samowystarczalność energetyczna Słupska, to jest taki w dalekim horyzoncie jakiś taki punkt, do którego zmierzacie, ale nie sami, tak? Bo to ten klaster energetyczny, czyli taki zestaw firm, które produkują energię, się tworzy. To kiedy to może nastąpić i czy powinniśmy z niepokojem patrzeć na to, co będzie się działo z cenami energii w najbliższym czasie?
Myślę, że już patrzymy wszyscy z niepokojem, bo ceny energii już dotknęły nas, a cena bazowa na przyszły rok na giełdzie energii, no to jest tam poziom 1600 zł, gdzie pół roku, 8 miesięcy temu płaciliśmy 279. Więc wszyscy po prostu jesteśmy w pewnej presji kosztowej. Niestety branża wodociągowo-kanalizacyjna jest energochłonna. Także dobrze, że zrobiliśmy parę inwestycji takich z obszaru efektywności energetycznej. Trochę zdjęliśmy tego zapotrzebowania energetycznego, bo w innym przypadku już dzisiaj bylibyśmy mocno pod kreską. Natomiast jeżeli chodzi o tą inicjatywę, tak, no zaczynamy. Tak prawdę mówiąc, no z samych osadów nie zrobimy za dużo tej energii, więc my możemy...
Ale dzisiaj macie już więcej niż potrzebujecie sami i akwapark?
W cieple mamy tak, natomiast w prądzie nie. W prądzie my musimy zintegrować działania wielu interesariuszy i zbudować trochę źródeł wytwórczych, a więc kojarzymy pewne możliwości zaangażowania wiatru, który już jest, z potencjałem inwestycyjnym tych terenów, które tak są wykluczone inwestycyjnie przy oczyszczalni, czy tam...
Zapytam inaczej, czy dzisiaj na przykład jakiś prezes spółdzielni do pana zadzwonił i powiedział, słuchaj, chyba mi się szykuje duża podwyżka, może byśmy zrobili jakiś interes, przyłączyłbyś mi na przykład pół osiedla jakiegoś.
No takiej możliwości nie mamy, natomiast zakłady przemysłowe do nas przychodzą, bo oni chcą nie tylko energię w postaci ciepła, czy energii elektrycznej, tylko jeszcze chcą sygnację, że ta energia jest energią odnawialną, ze względu na ślad węglowy, na strategię różne rodzaju firm, a więc na różnego rodzaju opłaty. Ogólnie jest mnóstwo różnego rodzaju takich symptomów do tego, że trzeba to zrobić, tylko po prostu pierwszy problem do pokonania to jest problem niemożności i zbudowania kompetencji, no bo ktoś musi się tym zająć, no i wodociągi z paroma interesariuszami zaczęły się tym zajmować, bo czujemy tą odpowiedzialność, jesteśmy w strefie komunalnej, jesteśmy w strefie publicznej, mamy jakieś pewne doświadczenie w zarządzaniu, a więc spróbujemy te nasze komponenty i nasze kompetencje spróbować wykorzystać, stworzyć synergię i ta synergia jest widoczna. ważna. Rozmawiamy na ten temat i z zakładami przemysłowymi, ale i z donatorami. Także pojawiają się różnego rodzaju programy, z których można by było zrealizować pewne rzeczy. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat z panem ministrą Pudą. Czy jest w ogóle takie instrumenty, będą możliwe? No, i okazuje się, że tak, że nawet jeżeli nie tu bezpośrednio, czy pośrednio przez rząd polski, to mamy bezpośrednio projekty takie jak Horyzont Europa z Unii Europejskiej. Co prawda one są bardzo duże, wymagające olbrzymich kompetencji i zaangażowania wielu interesariuszy, no ale jak nie podejmiemy tego trudu, nie spróbujemy połączyć tych interesariuszy we wspólny projekt, nie stworzymy społeczności energetycznej i nie pokażemy operatorowi, że mamy kompetencje do bilansowania energetycznego, no to pójdziemy, będziemy mieli tylko jeden wybór, kupić energię taką za taką cenę, jaką
daje nam oferent, jedyny na rynku często, albo taki, który ma cena się niewiele różni, no bo tych firm dostarczających energii rzeczywiście nie jest wiele. Chciałem zapytać, żeby też tak naszym słuchaczom uzmysłowić, jaka jest wartość tej energii, którą dzisiaj wytwarzacie, a jaka musiałaby być docelowo, żeby instytucje różne miejskie, osiedla, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mogły przyjść do wodociągów i powiedzieć, chcemy od was kupować, bo jesteście A, tansi, B, ekologiczni, C, lokalni.
Tak, znaczy no jeżeli chodzi o nasze potencjały na biogazie i na fotowoltaice, one nie są może duże, no bo powiem tak, całe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w obszarze i Słupska, i gminy Kobylnica, i gminy Słupsk ma zapotrzebowanie na poziomie 12 GWh rocznie. Jesteśmy jednym z największych ogólnie zakładów, które mają takie potrzeby na takim poziomie. Niewiele jest, chyba może jeden czy dwa takie podmioty, które mają większe. I w 200 miejscach pobieramy tą energię, też, żeby było jeszcze
sporo,
bo mamy 200 odbiorników rozsianych na terenie 3 miasta i 2 gmin ościennych, a więc dosyć sporo. A już wytwarzamy własnej energii na poziomie 5 GWh rocznie. Jeżeli by tego nie byłoby fermentacji tej fotowoltaiki, którą mamy.
Czyli jakieś 40% około
Już dzisiaj mamy 40%.
Własnej.
Ale więcej możemy oczywiście, ale tylko poprzez fotowoltaikę. Natomiast bardziej patrzymy na to, że tu mamy wiatr już gotowy, nie? Do wzięcia na przykład. Oni oddają to do sieci i gdzieś to trafia niepotrzebne i może weźmy tu od razu, zagospodarujmy tą energię. I nasz plan idzie w tym kierunku. Stwórzmy tu lokalne źródła energii i lokalny rynek energii, a nie rozliczajmy się, ktoś jeszcze po drodze tam gdzieś na pewno obróci, tym zbilansuje.
Czyli tym operatorem byłyby wtedy wodociągi, tak, jakby pośrednio i wtedy reprezentowałyby większą grupę kapitałową, że tak powiem, i mogłyby być większym graczem potem w rozmowach na przykład z sieciami przesyłowymi z odbiorcami, tymi dużymi koncernami, które...
Dokładnie, myślę, że nawet i bylibyśmy, to znaczy, czy to będą wodociągi, czy to będzie jakaś spółka kompetencyjna, konkretna, zajmująca się tylko energią, to nie wiemy, no bo wydaje się, że tych wodociągi i tak mają z tych swoich zadań dosyć sporo, a więc tu nasze zadanie to jest doprowadzenie tego projektu do dzierżawości takiej.
Ale to musiała być spółka komercyjna, czy taka na zasadach komunalnych działająca?
Mogłaby być, moim modelem takim, który ja widzę, to jest spółka komunalna, ale to może być i spółka, która jest określona w takich przepisach, w zasadzie może nie, w dyrektywach, czyli taki wspólna spółka wszystkich klastrowiczów, wszystkich, którzy chcą stworzyć społeczność energetyczną, włącznie z mieszkańcami. Czyli każdy może być udziałowcem w jakiejś farmie fotowoltaicznej i tak dalej. Tylko oczywiście to będą poszczególne reprezentacje przez powierników lub przez konkretne firmy, które będą reprezentować dany interes i one jakby wstawiają swoje equity do tego projektu poprzez właśnie albo źródła wytwórcze, albo poprzez odbiorniki, poprzez rynek. I to jest taki model, który jest opisany ogólnie w przepisach europejskich, tylko jeszcze czeka na swoje wdrożenie. Oczywiście nie jest to łatwe. Nie?
Jedno krótkie pytanie i krótka odpowiedź.
Dobra.
W którym roku Słupsk mógłby być niezależny energetycznie?
W 2035, myślę.
To blisko. 13 lat niecałe?
Tak, także jeżeli byśmy wykorzystali te szanse...
Już?
No, to jest parę rzeczy, które można by już teraz robić.
No to trzymamy kciuki, bo ta niezależność energetyczna daje też spore przewagi konkurencyjne na rynku i też daje spokój tym wszystkim, którzy dzisiaj myślą, ile
daje
będzie kosztowało.
Za pierwszeństwo.
Też, bo zbiera się rzeczywiście chwałę i pewnie zasłużoną.
Może nie chwałę, chodzi o kasę.
Chodzi też o pewnego rodzaju PR, bo jak się pokazujesz z tej strony, że jesteś kimś, kto przetarł pewien szlak, a tym pierwszym jest zawsze najtrudniej, najtrudniej przejść tę drogę, to potem inni przychodzą po pewne know-how, a know-how kosztuje.
No tak, dzisiaj przyjeżdżają do nas rzeczywiście koledzy z różnych części Polski, no i miło to, no, Gdańsk przyjeżdża w przyszłym tygodniu.
Dobrze słyszeć takie dobre
Radio
informacje. Gdańsk. Też. Andrzej Wójtowicz, szef wodociągu Słupsk, dziękuję bardzo.
Dzięki.